A na łączach gdzieś w Europie jest dyrektor muzyczna francuskiej Opera Nationale de Lorraine w Nancy, dyrygentka Marta Gardolińska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Kiedy miała pani kilkanaście lat, usłyszała pani takie słowa. No, dyrygowanie chórem w porządku, ale dyrygowanie orkiestrą to nie jest zadanie dla kobiety. No i co, w ten sposób panią zachęcili?
Myślę, że po części tak. Nawet no to już nie tyle chodziło o samo dyrygowanie, ile o dostanie się na studia dyrygentury symfonicznej, które miało być mało możliwe dla mnie. No, ja ponieważ zawsze lubiłam robić rzeczy różne na przekór, to tylko mnie umocniła ta informacja w tym, że powinnam jednak spróbować.
Tak, mówiła pani, że no kobiet w ogóle nie przyjmują, a z uśmiechem i dołeczkami w policzkach to już w ogóle lepiej się na egzaminie nie pokazywać. Pokazała się pani i tak się wielka przygoda zaczęła, albo kontynuowała pani wielką przygodę. A kiedyś Agnieszka Duczmal, inna dyrygentka, opowiadała, że jako kobieta dyrygent musiała przedzierać się przez zasieki. Trochę czasu minęło, ale pytanie, czy te zasieki się trochę przerzedziły w muzycznym, męskim wciąż świecie?
Tak, jak najbardziej. To jest, w tej chwili sytuacja jest zupełnie inna. Jest kobiet dyrygentek jest dużo więcej niż te jeszcze, nie wiem, 10-15 lat temu nawet. A w tym czasie od mniej więcej końca moich studiów do teraz zmiany przyspieszyły jeszcze bardziej.
Ale na tyle, że kobieta dyrygent nie jest już inaczej oceniana, nie jest inaczej traktowana niż dyrygent mężczyzna z batutą?
Inaczej na pewno jesteśmy traktowane, ale nie jesteśmy zawsze traktowane gorzej. Czasami jesteśmy traktowane lepiej. Z jednej strony w tej chwili ze względu na konkretne działania systemowe idące w kierunku parytetów, idące w kierunku organizowania kursów, stypendiów dla kobiet w dyrygenturze. A z drugiej strony, zanim jeszcze się te działania zaczęły, to ja miałam takie doświadczenie, że bardzo często orkiestry były zaciekawione i bardzo zafrapowane faktem, że kobieta stoi i dyryguje przed nimi bardziej niż jakoś defensywne. W związku z czym to dawało mi od razu bardzo jakby taką pozytywną sytuację na początku, ponieważ pierwszym i najważniejszym zadaniem dyrygenta jest to, żeby zaciekawić orkiestrę i żeby zdobyć ich zainteresowanie. Więc ten pierwszy etap ja czasem dostawałam w prezencie, dlatego że byłam jakimś nowym.
Dyrektor muzyczna francuskiej Opera Nationale de Lorraine w Nancy. Pierwsza kobieta i pierwsza Polka na tym właśnie stanowisku. I gdyby ktoś pytał, jak to się robi, że 30-latka zostaje dyrektorem muzycznym jednej z narodowych oper we Francji, już podpowiadam, fragment z biogramu Marty Gardolińskiej. Zanim zdecydowała się zostać muzykiem, przez wiele lat trenowała akrobatykę, pływanie i biegi średniodystansowe, ucząc się jednocześnie gry na flecie i fortepianie. No, można by tym obdzielić pewnie z pół klasy w szkole, pani Marto.
No, myślę, że tak. Ja miałam rzeczywiście dużo, dużo zajęć jako dziecko i później jako nastolatka, ale to było, mi to zawsze sprawiało ogromną radość, bycie aktywnym i nigdy nie traktowałam treningów szczególnie, ani też nauki jako skarania boskiego. To był zawsze czas wypełniony czymś, co mnie ciekawiło i, że tak powiem, mogłam od jednych zajęć przechodzić do drugich i zawsze mieć jakąś odmianę.
I ostatecznie połączyła pani muzykę ze sportem w konserwatorium wiedeńskim na Wydziale Zdrowia Muzyków, podyplomowe studia z fizjologii muzyki.
Tak, to jest nowy kierunek. Właściwie ja byłam w Wiedniu, szłam jako jedna z pierwszych osób na te podyplomowe studia. Jeszcze są tego typu studia, wiem, że w Zurychu i w Berlinie. To jest nowa dziedzina, która mnie bardzo ciekawi, która od wielu lat już jest tam gdzieś w moich planach, żeby się nią zająć.
Ale czego uczą na podyplomowych studiach z fizjologii muzyki?
Uczy się przede wszystkim o prewencji schorzeń zawodowych wśród muzyków. schorzeń fizycznych, jak i psychicznych. Czyli chodzi o przygotowanie psychofizyczne do występu, do wieloletniej kariery w zdrowiu i w jak najlepszej formie.
Oby tak, w zdrowiu. Pani mówi, że kariera bierze się nie tylko z dobrego wykształcenia. On oczywiście jest ważny, ale często nie wystarcza. Czego więc więcej potrzeba?
Potrzeba szczęścia. To jest, mi się wydaje, że znaczy z jednej strony potrzeba na pewno dużo samozaparcia i cierpliwości, żeby sobie to szczęście wyrobić i wyczekać. Ale w którymś momencie musi przyjść jakiś moment, jakieś spotkanie, wydarzenie, zbieg okoliczności, który otworzy wreszcie te drzwi, do których się przez wiele lat puka, czy też które się próbuje w różne sposoby wyważać. Coś musi jeszcze dodatkowego się zadziać.
Szkoły muzyczne pełne są pewnie dzieci marzących o wielkiej karierze. Ba, pełne są też rodziców tychże dzieci, którzy marzą także o tym, żeby ich dzieciom się udało. Ale wiadomo, że wielu z nich potem życie nie będzie rozpieszczało. To jest pewnie ważne także dla rodziców, żeby zrozumieć, że nie wszystkim się to musi udać.
Tak, jak najbardziej. I mi się wydaje, że najważniejsze jest to, żeby dobrze sobie zdefiniować sukces. Czy też, żeby nie definiować go sobie zdobyciem jak największej sławy, czy też jak największych korzyści finansowych, tylko satysfakcją z tego, co się robi na dowolnym poziomie, na jakim się wyląduje. I jakby poczucie takie, że się muzyką służy, bądź publiczności, bądź też swoją pracą, uczniom, czy też muzyką w zespole, to jest, mi się wydaje, podstawa do tego, żeby uniknąć frustracji.
No tak, tylko pytanie jest takie, czy nasz system kształcenia muzycznego, czy szkoły muzyczne w Polsce, to są takie miejsca, w których się mówi raczej uczniom, musisz być wirtuozem, czy raczej podpowiada, baw się muzyką, a może przy okazji ta wirtuozeria przyjdzie i pojawi się mistrzostwo świata?
No system szkół muzycznych w Polsce jest nastawiony na pewno na swego rodzaju perfekcyjność w tym zawodzie. Ja w tej chwili oczywiście już wiele lat minęło od kiedy ja ukończyłam szkoły muzyczne w Polsce, ale ja takie mam wrażenie, że kiedyś był podział bardzo wyraźny na ogniska muzyczne i na szkoły muzyczne, gdzie można było wybrać dosyć wcześnie, czy się chciało iść w absolutny profesjonalizm, czy też chciało się w ognisku muzycznym zebrać trochę wiedzy muzycznej. Ja mam wrażenie, że ogniska w tej chwili są mniej popularne, czy też może nie są widziane jako wystarczająco ambitne dla wielu osób. A może też mogłyby z jakiejś nobilitacji trochę dostać, może to by pomogło w wyrównaniu tego wyścigu szczurów.
To porozmawiajmy o tym, jak nie zgubić radości w tym wszystkim, radości z muzyki, na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Tam zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy. Dyrektor muzyczna francuskiej Opéra National de Lorraine w Nancy, Marta Gardolińska, jest z nami. Pani Marto, zdarzało się pani dyrygować przez Zooma albo przez Skype'a?
Nie. Tego mi się udało uniknąć. Nie bardzo sobie wyobrażam, jak miałabym to zrobić. Jest wystarczająco dużo problemów w komunikacji, kiedy mamy do czynienia tylko i wyłącznie z częścią audio. Koordynowanie dyrygowania przez Zooma, ja nie widzę w tym wielkiego sensu.
No tak, czasy takie, że i to jest możliwe i to się zdarza. Słyszę, że nauczyciele uczą uczniów na przykład przez komputery, także muzyki. No ale zdarzają się też koncerty online, takie bez publiczności. Pytanie, czy da się poczuć tę energię, która płynie z muzyki, kiedy nie ma za plecami widzów, słuchaczy, żywych, prawdziwych.
To jak najbardziej. Ja mam, mi się wydaje, że jako dyrygenci mamy to szczęście, że jesteśmy zawsze otoczeni grupą muzyków, więc jakaś energia związana z tym, że jest więcej osób, które się zbierają w tym samym celu, zawsze się pojawi. Oczywiście koniec koncertów, końcówki koncertów robionych tylko online są odrobinę dziwne i trzeba się przyzwyczaić do nowej sytuacji energetycznej na koniec takiego koncertu.
Można nagrać oklaski i je włączyć po prostu z taśmy.
Był taki pomysł. Ja słyszałam, że chyba w Filharmonicy Wiedeńscy chcieli zrobić coś takiego na koncert noworoczny. Nie wiem, czy w końcu to zrobili, bo szczerze mówiąc w tym roku nie oglądałam, ale
z zespołem Opery Nancy poznawała się pani już w czasie pandemii, w trudnym czasie, niełaskawym dla sztuki. Wy możecie ćwiczyć teraz, tak jak do tej pory, w tych orkiestrach, w dużych zespołach?
Jest inaczej. Jest przede wszystkim okrojony jest repertuar, ponieważ żeby zachować odstępy na scenie, to trzeba zmniejszyć ilość ludzi w orkiestrze. W związku z czym dosyć spora część repertuaru, szczególnie romantycznego, czyli powiedzmy od połowy tych utworów, które były pisane od połowy XIX wieku do naszych czasów, nie może być wykonywana, ponieważ wymaga zbyt dużej ilości muzyków na scenie, więc...
Trzeba przepisać nuty de facto na tę mniejszą liczbę muzyków, inaczej to rozpisać.
W niektórych sytuacjach tak jest takie wyjście możliwe i w tej chwili wiem, że osoby, które aranżują muzykę, mają świetny czas, mają po uszy pracy. Zamawiane są co chwilę wersje kameralne nowych utworów.
Pani Marto, kiedy spotyka się pani z nową orkiestrą, z nowym zespołem muzyków, pada hasło, że jest pani z Polski. O co najczęściej pytają ci muzycy? Jakie skojarzenie, jakie komentarze najczęściej pani słyszy?
Ach, bardzo, bardzo różne. Wszystko zależy od tego, gdzie, w jakim kraju dyryguję. Myślę, że trzeba chyba przyznać, że Polska ma dosyć dużą famę, jeżeli chodzi o, jakby to nazwać, dyplomatycznie i imprezowanie w dobrym tonie, że tak powiem. Więc jesteśmy generalnie postrzegani jako naród na pewno otwarty na rozrywki, ale też niezwykle muzykalny. To jest coś, co o czym muzycy wiedzą, że jest coś takiego jak słowiańska dusza, która się w naszej muzyce i wśród naszych muzyków, którą widać.
No tak, tylko jak spojrzeć na repertuary orkiestr, na te symfoniczne repertuary na przykład, ale także na operę, to pewnie tej Polski tam za dużo nie znajdziemy na świecie, prawda?
Tak, jeżeli chodzi o repertuar, to niewiele muzyki. Przede wszystkim Chopin, wiadomo, że to
No wiadomo,
jest,
ale na Chopinie świat muzyki w Polsce się nie kończy. Pytanie, dlaczego tak jest, że Czechom udało się, nie wiem, Dworzaka zainstalować w tych repertuarach na stałe? Na mnie szczególnie idzie, wydaje mi się.
Mi się wydaje, że jeżeli chodzi o Czechy, to jest o tyle im było łatwiej, że Czechy były częścią cesarstwa austro-węgierskiego i Dworzak był protegowanym Brahmsa na przykład, w związku z czym to już za jego życia jego dostęp do sal koncertowych był zupełnie inny. I przede wszystkim w tym czasie, kiedy najwięcej muzyki symfonicznej powstawało, czyli w XIX wieku, Polska nie istniała, więc my byliśmy naprawdę oddzieleni w dużej mierze od tego, co się działo na świecie i ciężko było w tamtym czasie się w jakiś sposób przebić i pojawić, ale myślę, że tym bardziej obowiązek upowszechniania tamtej muzyki, jak i muzyki obecnie powstającej w ogóle wszelkich czasów polskich w tej chwili rzeczywiście leży na nas, na muzykach, którzy żyją w tej chwili, mają okazję podróżować i kształtować repertuar.
To kogo pani przede wszystkim promuje i kim próbuje pani zarazić muzyków w różnych krajach Europy i świata?
Ja staram się sięgać po różnych kompozytorów. Na razie nie specjalizuję się tylko w jednym. Oczywiście jednym z moich ukochanych kompozytorów jest Szymanowski, ale po pierwsze on aż tak dużo atencji już nie potrzebuje, ponieważ jest dość znany, a po drugie w obecnych czasach jest i będzie go trudno wykonywać, dlatego że on pisał na bardzo duże obsady. Są wspaniałe utwory Karłowicza, które orkiestry grają z wielką przyjemnością, które dają się naprawdę orkiestrze pokazać. Jest cała seria kompozytorów XIX-wiecznych, takich jak Dobrzyński, Noskowski, którzy pisali bardzo piękne utwory wcześniej klasyczne. Ale również w XX wieku Grażyna Bacewicz jest zawsze jest bardzo dobrze przyjmowana przez zespoły i smyczkowe, i przez duże orkiestry. Zawsze jest to wielkie zaskoczenie, że nie znali tak świetnej muzyki i cieszą się, że mogą popróbować swoich sił.
10 lat temu wyruszyła pani do Wiednia, teraz podróżuje pani między Wiedniem, Nancy, Wielką Brytanią, ale zagląda pani do Polski także po to, żeby dyrygować. No i gdy przyjeżdża już pani do kraju, do Polski, to dokąd musi pani absolutnie zajrzeć, bo będzie nieważne, niezaliczone?
Do mojego domu rodzinnego przede wszystkim. To jest dla mnie miejsce, w którym ja ładuję baterie zawsze. Ja pochodzę z Warszawy, więc dla mnie też miejscem, w którym bardzo lubię zawsze być, to są Łazienki. To jest niezwykły park na skalę Central Parku w Nowym Jorku i bardzo lubię jego klimat.
Agnieszka Durszmal powiedziała mi kiedyś, że dyrygent musi być przede wszystkim sobą, że nie może nikogo naśladować. Oczywiście warto czerpać z dobrych wzorów, z wiedzy i umiejętności innych, ale nigdy nie naśladować. To jest trudne, bycie sobą w dyrygenturze?
Nie wiem, czy to jest... Znaczy, z jednej strony jest to łatwe, dlatego że jest to coś, w czym każda osoba jest najlepsza, a z drugiej jest trudność polega tylko na tym, że to wymaga jakiegoś otwarcia się na potencjalne zranienie, ponieważ trzeba się szczerość również w emocjach, którą się obdarza orkiestrę, nigdy nie wiadomo, jak zostanie przyjęta, w zależności od tego, jaka jest sytuacja, więc to wymaga trochę odwagi i zaufania do zespołu, ale zgadzam się, że jest to jak najbardziej konieczne. Bez szczerości i bycia sobą nie ma co próbować stawać przed zespołem.
A takie zranienia rzeczywiście się zdarzają? To znaczy, ma pani takie doświadczenie, że pani z sercem na dłoni do orkiestry wychodzi, a tutaj, no niestety, nie ma chemii.
To zabrzmiało trochę melodramatycznie z mojej strony, ale oczywiście to jest tak, że się w dyrygenturze dyrygent zajmuje się komunikacją i negocjacjami z grupą artystycznych dusz i grupą zawsze bardzo silnych i delikatnych ego. Więc zawsze jest szansa, że będzie konflikt, czy też nieporozumienie. I umiejętność załagodzenia, czy też znalezienia płaszczyzny porozumienia w takiej sytuacji jest drugą po szczerości najważniejszą rzeczą, którą dyrygent powinien posiadać.
I tu pomaga uśmiech. A ci, którzy widzą panią za dyrygenckim pulpitem, widzą, że się pani uśmiecha. Zastanawiam się, do czego się pani uśmiecha? Do muzyki? Do tego, jak rozumie się pani z orkiestrą? Czy do tej melodii, którą razem tworzycie?
To wszystko zależy od sytuacji. To jest oczywiście, to jest tak, że ja swoją postawą, twarzą, gestami mam za zadanie zainspirować muzyków do konkretnego wykonania, zinterpretowania utworu, więc to ma również do czynienia z nastrojem, jaki jest w danym momencie w utworze muzycznym, ale również bardzo często, jeżeli to jest to też moja reakcja na to, co słyszę, jeżeli słyszę jakieś piękne solo albo akurat się udało wyjątkowo dobrze skomunikować z którymś z muzyków i zrobiliśmy coś spontanicznie inaczej, to jest to po prostu radość.
I przekonuje pani, że dyrygent nie musi być tyranem, żeby to wszystko osiągnąć, nie musi być wcale szefem, to w takim razie kim powinien być?
Tym tak zwanym liderem. Osobą, która potrafi zmotywować grupę ludzi do jak największego wysiłku, do osiągnięcia wspólnego celu. I to można osiągnąć bardzo różnymi metodami. I wiadomo, że czasem trzeba postawić na swoim i czasem trzeba bardzo szybko podjąć decyzję, czy też ukrócić dyskusję, ale wydaje mi się, że takim idealną sytuacją jest taka sytuacja, kiedy wszyscy chcą zagrać jak najlepiej i iść w tym samym kierunku.
A czy wiek dyrygenta, pani zdaniem, ma wpływ na brzmienie koncertu?
Myślę, że tak. Ponieważ jest to związane z jednej strony oczywiście z doświadczeniem dyrygenckim, z doświadczeniem życiowym. Interpretacje utworów zmieniają się wraz z tym, co wiemy o życiu, co wiemy o muzyce, co chcemy przekazać. I 25-letni dyrygent na pewno będzie miał co innego do powiedzenia niż dyrygent 60-letni. Więc tak, na pewno jest to różnica.
A ma pani pomysł na to, jak przyciągnąć młodych ludzi do opery, przyciągnąć młodych ludzi na sale koncertowe?
Jest, różne pomysły są realizowane i różne, mi się wydaje, że z takim długofalowym pomysłem, który wydaje mi się, że w Polsce mógłby się sprawdzić, to jest zainwestowanie w stworzenie warstwy muzykowania amatorskiego, w to, żeby ludzie, również młodzi, śpiewali w chórach, grali w orkiestrach amatorskich, tak żeby wiedzieli, na czym to wszystko polega, dlaczego, o co chodzi w tym, że muzycy zawodowi spędzają tyle godzin, i żeby potrafili w głębszy sposób zrozumieć, co się na koncercie udało, co się nie udało, tak żeby rzeczywiście jakieś emocje dotarły do tego przeżycia koncertowego, nie tylko muzyczne, ale również trochę takie jak w sporcie, żeby można było pokibicować.
No właśnie, ale ja myślę bardziej o kibicach, o tych, którzy nie grają na żadnym instrumencie, nie śpiewają, chcą posłuchać, albo co zrobić, żeby chcieli w ogóle posłuchać.
To jest kwestia dobrej komunikacji. Wydaje mi się, że tworzenie koncertów, które są w jakiś sposób przedstawiane, gdzie publiczność ma okazję zrozumieć, dlaczego taki utwór jest grany i czego powinna słuchać, z czym sobie ten utwór skojarzyć. Wydaje mi się, że to mogłoby pomóc.
A łączenie kultury wysokiej i rozrywki, muzyki symfonicznej, no, z taką mocno popularną, kupuje pani?
I chyba nie do końca. Wydaje mi się, że to oczywiście ma swoje miejsce. Ja nie jestem temu przeciwna, ale ja nie wiem, czy to by się przyczyniło do tego, żeby ludzie, którzy chodzą na tego typu koncerty, znaleźli się na typowym koncercie tylko muzyki tak zwanej klasycznej.
Czyli gdyby dostała pani propozycję przygotowania koncertu Zenek Martyniuk symfonicznie, to niekoniecznie dobry adres w pani przypadku.
Akurat jeżeli chodzi o ten repertuar, to na pewno nie.
No dobrze, a czym przekonała pani do siebie zespół opery w Nancy?
Myślę, że żeśmy się do siebie przekonali, i ja do zespołu, i zespół do mnie, tym podejściem do sytuacji kryzysowej, ponieważ w takiej żeśmy się poznali, to było podczas pandemii. I w momencie, kiedy żeśmy zrozumieli, że wszystkim zależy na tym, żeby jak najlepiej zagrać, niezależnie od tego, co się dzieje wokół nas. I że jest dużo elastyczności w takiej sytuacji potrzebnej, jest ona możliwa, to zrozumieliśmy, że będziemy dla siebie dobrymi partnerami.
To musimy wyjaśnić naszym widzom, słuchaczom, jak wygląda proces szukania, rekrutacji, zatrudniania dyrektora muzycznego opery w Nancy, bo to trochę przypomina taką serię randek, prawda?
A mi się wydaje, że rzeczywiście jest to dobrze powiedziane. To jest tak, że orkiestra szukała nowego dyrektora muzycznego od kilku lat i zapraszała dyrygentów, którzy potencjalnie mogliby się na takiego dyrektora, na to stanowisko nadawać. Zapraszała na projekty do poprowadzenia opery, do poprowadzenia koncertu symfonicznego i na podstawie tego, jak się układała współpraca podczas tych projektów, co mówiła orkiestra, jak to widział dyrektor naczelny, robiona była selekcja.
I wypadło na panią. Ostatecznie wybrano panią. Rzeczywiście. Zastanawiam się jeszcze a propos dnia, w którym dziś jesteśmy, Międzynarodowego Dnia Kobiet. Czy da się tak bez pudła zgadnąć, rozróżnić, czy dany koncert prowadziła kobieta dyrygent, czy mężczyzna dyrygent? To znaczy, gdyby pani nie wiedziała, nie widziała i nie wiedziała, kto dyryguje tą orkiestrą, rozpoznałaby pani bez kłopotu, czy to jest kobieta, czy mężczyzna? Da się to rozpoznać?
Nie, na pewno nie byłabym w stanie tego rozpoznać. Być może jestem w stanie rozpoznać konkretnych dyrygentów, których znam, jak Claudio Abbado albo dźwięk danej orkiestry pod Karajanem, ale to ma dużo więcej do czynienia z ich osobowością jako ludzi, a nie z ich płcią. To tutaj płeć naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Mm-hmm.
A jaką operę zadedykowałaby pani kobietom w Polsce dzisiaj, w Dniu Kobiet?
Dzisiaj w Dniu Kobiet. Così fan tutte, Mozarta.
Dlaczego?
A, ponieważ to jest trochę o przewrotności kobiet. I jest to bardzo, bardzo zabawne widowisko muzyczne, jeśli jest dobrze wykonane.
Pięknie dziękujemy. Marta Gardolińska, dyrektor muzyczna Opera Nacional de Lorraine w Nancy, była naszym gościem. Marcin Zaborski. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.
Dziękuję bardzo.